powiemy sobie dzisiaj o państwie. O państwie, proszę Państwa. Otóż kluczowe atrybuty państwa. W ogóle co to jest państwo? Ze szczególnym uwzględnieniem tego, co Państwo na pewno bardzo często tego używają, pojęcia suwerenności. Tak? Mówimy o suwerenności, czy Polska jest suwerenna, niesuwerenna i tak dalej. No więc generalnie, jeśli chodzi o, państwo jako takie, to po pierwsze w prawie międzynarodowym same atrybuty, które konstytuują nam państwo, one pochodzą oczywiście z prawa zwyczajowego, jak zresztą większość prawa w ogóle międzynarodowego, tego stanowionego, ono ma źródło w prawie zwyczajowym. Co więcej, zwyczaj międzynarodowy jest równoprawny z tym prawem spisanym, prawda, z prawem stanowionym. Warto wiedzieć coś takiego, to się różni od praktyki wewnątrzpaństwowego prawa, gdzie tutaj prawo musi być, albo najczęściej jest ustanowione, już od dawna nie powołuje się na zwyczaje, prawda? Albo jeżeli to bardzo, bardzo, bardzo rzadko. W każdym razie nie, znaczy zwyczaje nie spisane, od razu powiem. Więc tak, mamy oczywiście samo w ogóle państwo, które tam się gdzieś tam od jeszcze tak naprawdę Kongresu Westfalskiego pojawia jako podmiot stosunków międzynarodowych w systemie właśnie westfalskim. Mieliśmy państwo, prawda, tutaj wzajemne uznanie i suwerenność była kluczowa dla uznawania się za państwo. Natomiast obecnie definicja państwa nie jest już czysto polityczna i ona opiera się na kryteriach obiektywnych. One między innymi zostały spisane w konwencji z Montevideo z 1933 roku. To jest to konwencja o prawach i obowiązkach państw, ale tak czy inaczej występują w prawie międzynarodowym, w różnych jeszcze innych dokumentach i generalnie to, czy coś jest państwem, czy państwem nie jest, jest uzależnione od tych kryteriów obiektywnych, które właśnie gdzieś tam występują, też można się na nie powoływać przed sądami międzynarodowymi. No więc tak, jakie mamy te podstawowe atrybuty państwa? No pierwszy atrybut to jest terytorium, tak? Państwo musi mieć zdefiniowany obszar geograficzny, nad którym sprawuje suwerenność. To terytorium powinno być określone w ten sposób, żeby umożliwić efektywne zarządzanie nad nim. To w tym momencie zapobiega uznawaniu takich państw wirtualnych, które sobie nie mają jakiegoś terytorium, ale zabiegają właśnie o to, żeby być uznanymi. Zaraz sobie o tym powiemy, albo może nawet w tej chwili. Oczywiście trzeba pamiętać, że państwo, a może na końcu jednak, więc ciąg dalszy to jest właśnie ta populacja, prawda? Czyli to jest ludność. Państwo musi posiadać ludność, która jest związana z danym terytorium na stałe. Nie przejściowo, tylko na stałe. Nie jest to zdefiniowana liczba mieszkańców. Może to być mała grupa, jest takie pojęcie mikropaństw. To jest tak, że państwo istnieje dla ludzi, przez ludzi, co odróżnia na przykład właśnie państwo od terytoriów wielkich, ale bezludnych, na przykład Antarktyda, tak? Przynajmniej na razie bezludnych. No i to jest właśnie, czyli mamy terytorium, ludność i trzeci aspekt to jest władza suwerenna. Władza suwerenna, która efektywnie sprawuje kontrolę nad terytorium i populacją. Forma rządów jest obojętna. Nikt absolutnie nie ma tak, że jeżeli rząd jest demokratyczny czy demokratycznie wybrany, to nagle jest to państwo, a jeżeli się doszła władza w wyniku puczu albo rytualnej konsumpcji poprzedniego rządu, jak to tam mogło w niektórych państwach bywać, to dalej to jest państwo. Państwo musi być właśnie, musi mieć tą władzę efektywną i ta efektywność władzy, efektywność suwerenności bardzo często jest podstawą do uznawania tego albo innego, na przykład rządu, za faktyczny rząd w państwie. Będziemy mieli liczne precedensy i liczne przykłady, że to może nie bywać zawsze tak prosto, na przykład państwo znajdujące się pod okupacją. Żeby daleko nie szukać, będziemy mieli rząd na przykład Polski na uchodźstwie, który był nadal uznawany za rząd, pomimo tego, że no de facto, prawda, nie rządził, nie był na uchodźstwie, prawda, i jego zdolność do kontrolowania na przykład administracji państwowej czy wydawania praw nowych na terytorium okupowanym była niewielka. Co prawda mówi się, no dobrze, no miał armię krajową, no ale też no, armia krajowa prawda, nie ściągała podatków, nie odpowiadała za śluby, nie wiem, no nie sprawowała też efektywnej kontroli nad terytorium. A pomimo tego rząd ten był uznawany. Ale do którego momentu? Właśnie to dlatego tak Zachód właśnie tak zrobił, to jest ze zwyczaju jeszcze międzynarodowego, właśnie ta efektywność, do momentu, dopóki nie pojawił się ten rząd lubelski, prawda? Bo w pewnym momencie Zachód zaczął uznawać, i to uznanie zachodnie było przecież istotne, że no jest, z jednej strony jest rząd na uchodźstwie, a z drugiej strony jest rząd efektywnie sprawujący suwerenność nad terytorium, prawda? No co prawda tam, wiadomo, zażądano wolnych wyborów, to Państwo znacie historię bardzo dobrze, ale tak czy inaczej, ja mówię Państwu tylko i wyłącznie z punktu widzenia prawno-międzynarodowego, dlaczego to się na przykład zmieniło. Takich case'ów, takich przypadków będziemy mieli bardzo dużo, dotyczących właśnie efektywności sprawowania władzy. No w każdym razie, teraz przejdźmy sobie trochę do tego właśnie, czy może być tak, że właśnie państwo może istnieć bez terytorium. No nie, bez terytorium nie może istnieć niby. Natomiast no, są liczne przykłady właśnie okupacji. I w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z okupacją, no to jest kwestia tego, czy ten rząd zagraniczny będzie uznawany, czy też nie. Państwo pamiętacie to słynne, legendarne, mówię legendarne, bo to chyba niepotwierdzone jest nigdzie poza tradycją ustną, to nieuznawanie przez Turcję aneksji Rzeczypospolitej, tak? To znaczy, chodzi o ten czas, kiedy za każdym razem było pytanie, a gdzie jest poseł z Lechistanu, tak? Znaczy, po prostu nie uznawano rosyjskiej okupacji terenów Rzeczypospolitej i co więcej, oczywiście nie uznawano też aktów rozbiorowych. No, oczywiście robiono to nie tylko z sympatii dla Polski, a głównie na złość Rosjanom, ale to właśnie był przykład nieuznawania cały czas suwerenności rosyjskiej nad terytorium Polski. Symboliczne, ale było, tak? Więc to jest, chociaż pomimo tego, że Polska nie miała już efektywnie króla, prawda, który rościłby sobie pretensje do tronu polskiego, nie miała efektywnego rządu na uchodźstwie, pojawiały się później różnego rodzaju komitety, posiadała, natomiast właśnie potrafiła posiadać, co ciekawsze, swoją armię, która walczyła w ramach różnego rodzaju innych armii przy okazji walki z zaborcami i tyle. No dobrze, to jest, Państwa, to są takie właśnie specyficzne przykłady, gdzie to tak różnie właśnie bywało. Natomiast to, co jest najważniejszego w tym wszystkim, to jest oczywiście ta suwerenność, tak? Bo ludność może się zmieniać, przecież liczba ludności. Terytorium może się zmieniać. Proszę zwrócić uwagę, że przecież terytoria, jeżeli na przykład, no, dajmy sobie spokój z Polską, no, Austro-Węgry, żeby daleko nie szukać, zmieniło im się, prawda, mocno, ale Austria dalej, prawda, istnieje jako państwo, pomimo tego, że zmieniła swoje terytorium zasadniczo. Więc tutaj, więc i to co więcej, no, zachowuje ciągłość, prawda, państwowości. To nie jest tak, że uznaje nagle, że to zupełnie nowe państwo powstało. Tak samo jeśli chodzi o władzę, o formę sprawowania władzy, nie ma znaczenia. Natomiast suwerenność jest ważna. Co to znaczy suwerenność? Suwerenność państwa to jest to tak zwana całowładność i samowładność nad danym terytorium. To znaczy tak, całowładność, czyli teoretycznie władza suwerenna, czy to władzą będzie parlament, król, dyktator, prawda, naczelny szaman, nie ma znaczenia. Jest suwerenem, prawda, jest tym, który sprawuje suwerenną władzę. To znaczy, że po pierwsze kontroluje całość stosunków prawnych, społecznych, politycznych na danym terytorium. Czyli teoretycznie to on ma wyłączne prawo stwierdzenia, że obywatel ma, nie wiem, obowiązek posiadania zielonego ucha. I może tak zrobić, tak? Teoretycznie oczywiście. Więc tutaj nie jest w stanie od podatków przez stosunki cywilne, prawda, aż do praw wojennych, no wszystko, krótko mówiąc, wszystko. Suwerenność to nie znaczy, że musi regulować, prawda, że jest państwem totalnym, które reguluje wszystko, ale teoretycznie ma taką możliwość, tak? Czyli tworzenia pewnych norm i siłę do wymuszania tych norm na obywatelach, na tej populacji. A druga to jest samowładność, czyli krótko mówiąc, tylko i wyłącznie suweren reguluje wszystkie te właśnie stosunki na tym terytorium. To jest suwerenność. Teraz uwaga właśnie z dużą gwiazdką, taką i z dużym odnośnikiem. Otóż suwerenność może państwo sobie ograniczyć. może na przykład zdecydować się na podpisanie, załóżmy, umowy międzynarodowej, która w jakiś sposób będzie ograniczała tę suwerenność. Ta umowa może dotyczyć najrozmaitszych rzeczy, na przykład ceł, żeby daleko nie szukać. Możemy się umówić, że cła od tej pory wynoszą 0% i do momentu zerwania tej umowy my godzimy się na oddanie naszej suwerenności, no bo teoretycznie suwerenność mówi, że możemy sobie codziennie te cła zmieniać, tak? Jutro 5%, pojutrze 15%, kto nam zabroni, tak? Jesteśmy suwerenni. Ale umową międzynarodową godzimy się na przyjęcie pewnej reguły i do czasu zerwania tej umowy albo zmiany wspólnej, prawda, razem z tą drugą stroną tego traktatu, no nie godzimy się na niezmienianie na przykład tego właśnie, załóżmy, poziomu cła. Więc to jest tak, że państwo może również oddawać dowolną część swojej suwerenności, na przykład organizacjom międzynarodowym. Może na przykład stwierdzić, że w danej dziedzinie to nie państwo ma tą suwerenność, tylko godzimy się na to, że to organ międzynarodowy, czyli międzynarodowy to znaczy taki, który składa się z państw, tak, gdzie państwa są reprezentowane, albo ponadnarodowy, czyli taki, który jest organem wybranym raz, ale nie reprezentującym woli poszczególnych państw, że to właśnie on będzie podejmował decyzję. W jakim zakresie? No w takim, w jakim my żeśmy się zgodzili. Czyli krótko mówiąc, ta suwerenność państwa dalej istnieje, tylko my suwerennie sami godzimy się na to, że coś oddajemy. Czy oddajemy na zawsze? No nie. No bo właśnie najważniejszym atrybutem, i to jest właśnie istota systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest to, że państwo jest suwerenne. A w związku z tym, jeżeli nam się jakaś organizacja międzynarodowa nie spodoba, nie podoba nam się Unia, nie podoba nam się NATO, nie podoba nam się, nie wiem, Międzynarodowy Związek Pocztowy, to w każdej chwili państwo może wypowiedzieć taką umowę. Może notyfikować innym sygnatariuszom, że nie jest związana w całości albo w części taką umową. Zgodnie z właśnie z regułami przyjętymi w ramach tego systemu ONZ, ale tak naprawdę to jest regulowane oczywiście odrębną konwencją prawa traktatów, ale to ONZ jest spiritus movens, prawda, tych wszystkich regulacji i kodyfikacji w każdym razie licznych prawa międzynarodowego zwyczajowego. Jest tak, że od momentu, kiedy mówimy, że nas nie obowiązuje, szczególnie w układach wielostronnych, to jest reguła, to dopiero po roku jak gdyby to wchodzi w życie. Tak, żeby inne państwa mogły się dostosować również swoje systemy, swoje działania do tego. Czyli gdybyśmy na przykład wpadli na pomysł, że od jutra nie chcemy być członkiem Unii Europejskiej, to zgodnie z konwencją prawa traktatów wypowiadamy traktat międzynarodowy, bo jest to traktat międzynarodowy, i notyfikujemy, i przez rok jeszcze mamy wszystkie prawa i obowiązki w ramach tego traktatu. Po roku to staje się efektywne, prawda? W związku z tym po roku przestajemy być członkiem. Nie ma znaczenia w tym momencie procedura wewnętrzna, nawet jeżeli jest przewidziana, no to wtedy oczywiście możemy podążać za tą procedurą wewnętrzną, ale i tak nikt nie pozbawił nas suwerennego prawa do takiej decyzji. Ale w momencie, kiedy oddaliśmy część tej suwerenności, to nie możemy narzekać. To, co jest w tej chwili sporne, sprzeczne i wywołujące dużo kontrowersji, to jest to, że niektóre organy, a organy rzadziej, sądy przede wszystkim ustanowione w ramach organizacji, że wykraczają poza zakres w swoich rozstrzygnięciach, wykraczają poza zakres tej części suwerenności, której zgodziliśmy się pozbyć. Czyli krótko mówiąc, my daliśmy, umownie jako państwo oddaliśmy palec, a nagle orientujemy się, że brakuje nam czegoś od łokcia w dół, tak? To jest właśnie to, co jest w tej chwili poddawane w wątpliwość na gruncie tego właśnie tradycyjnego prawa międzynarodowego, to znaczy sprawa właśnie nadmiernej ingerencji w suwerenność państwa przez niektóre sądy międzynarodowe. Na przykład uznaje się, że Europejski Trybunał Praw Człowieka daleko już wykroczył, bardzo daleko poza ramy konwencyjne. Co więcej, jego interpretacje, jego wyroki, albo ETS też, ale wszystkim właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jego wyroki po prostu na przykład uniemożliwiają realizację na przykład konwencji dotyczącej praw uchodźców. Tak? Tam państwo na przykład może nie wpuścić uchodźców ze względu na przykład interes bezpieczeństwa. Tam już w tej chwili, że ma prawo właśnie jakby wyłączyć się spod władania częściowego tej konwencji właśnie pod takim pretekstem, Tutaj te chyba wyroki ETS-u idą w zupełnie innym kierunku, że jakby odbierają te uprawnienia. No to jest, co ciekawe, spory prawne. Co prawda współcześnie ktoś powie, dobra, no i tak prawo międzynarodowe nie specjalnie funkcjonuje. No to wiecie państwo, to gdzie nie funkcjonuje, tam nie funkcjonuje, a tam, gdzie jeszcze funkcjonuje, potrafi różne sztuczki różnym ludziom robić, tak, różnym państwom robić właściwie. Tak, teraz państwa jest jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca tego, czy państwo istnieje, od kiedy państwo istnieje, to już jest ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. To są dwie takie, jak gdyby, są dwie teorie, prawda, jedna to jest tak zwana teoria deklaratywna, czyli państwo istnieje, kiedy spełnia te kryteria, niezależnie od uznania. Czyli krótko mówiąc, państwo się deklaruje, że jest państwem i w zasadzie jak chcecie to uznawajcie, jak nie chcecie nie. Druga natomiast, to jest tak jak gdyby druga teoria, mówi o tym, że nie, że to uznanie państwa tak naprawdę jest no niezbędne na przykład do uczestnictwa w systemie międzynarodowym, na przykład w ONZ. I to uznanie może być indywidualne i zbiorowe i tak dalej, ale uwaga, no jest kilka przynajmniej precedensów, gdzie uznanie zewnętrzne, co prawda oczywiście ograniczało zdolność państwa na przykład do aktywności międzynarodowej, ale nie odbierało żadnego z tych atrybutów. Żeby daleko nie patrzeć, Chińska Republika Ludowa, gdzie to rząd Republiki Chińskiej, prawda, na Tajwanie był uznawany przez państwa jako reprezentant narodu chińskiego, natomiast istniała Chińska Republika Ludowa, uznana przez część państw, bo przez część nie, i sobie normalnie funkcjonowała jako państwo, tak? Więc dopiero w 1971 roku, prawda, tam po normalizacji też stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, ONZ uznała właśnie Chińską Republikę Ludową za jedynego reprezentanta Chin. To jest rezolucja 2758, ale państwo sobie istniało, tak? Mieliśmy również Kosowo, tak? To jest Kosowo, jest nadal nieuznawane przez wiele państw. Rosja, Chiny, Serbia, ale na przykład również Hiszpania nie uznają Kosowa. To była sytuacja dużo bardziej skomplikowana, ponieważ tak naprawdę państwa nie uznały też suwerenności, no między innymi nad Kosowem, ale generalnie suwerenności w ogóle istnienia tej tak zwanej nowej Jugosławii, która się pojawiła, więc to nie jest taka prosta historia, ale tak samo, tak? Zresztą w podręcznikach mówi się o tak zwanym uznaniu przedwczesnym, kiedy państwo tak naprawdę nie do końca posiada atrybuty, szczególnie właśnie tutaj w tym przypadku władzę suwerenną, i nie ma tej efektywności zarządzania samodzielnego terytorium. Znaczy to, że wojska NATO, prawda, bronią tego terytorium i wspomagają w zarządzaniu, to nie znaczy, że jest to efektywna zdolność tego rządu, prawda, tego państwa do utrzymania tego terytorium. Więc to niestety dlatego, to jest, proszę państwa, bardzo ważne, ponieważ ja od razu powiem, że te teorie i te koncepcje, o których mówię, stoją w zasadniczej sprzeczności z innym pryncypium prawa międzynarodowego po II wojnie światowej, które pojawia nam się zarówno w Karcie Narodów Zjednoczonych, jak i później w Deklaracji Prawa Międzynarodowego z 1970 roku, czyli zasady samostanowienia narodów. I to jest tak, że ONZ do dzisiaj nie stworzyła żadnej ścieżki, którą można byłoby uznać za międzynarodowo akceptowalną, do na przykład dla narodu, do deklaracji niepodległości. Czyli krótko mówiąc, w praktyce pozostawiono to sile, czyli naród, jeżeli chce, dzisiaj to wyjątkiem było to referendum w sprawie niepodległości Szkocji, ale gdzie Wielka Brytania się na to zgodziła. Natomiast poza tym to mamy za każdym razem walkę zbrojną, zbrojną secesję i potem zdolność lub też nie do utrzymania tego terytorium. No będziemy mieli oczywiście jeszcze takich właśnie tych nieuznań, to będziemy mieli oczywiście NRD, prawda? Będziemy mieli, co więcej, tam jeszcze była taka doktryna Hallsteina, prawda? Czyli uznanie NRD oznacza zerwanie stosunków z RFN-em i tak dalej. No ale w każdym razie tak czy inaczej, to jest właśnie to dopiero Willy Brandt, prawda, zmienił, ale jest faktem, że część krajów uznawało RFN, a część NRD, prawda? A część jedno i drugie na przykład. Będziemy mieli Rodezję, prawda? Będziemy mieli Rodezję po odejściu właśnie Wielkiej Brytanii w 1965 roku. Będziemy mieli właśnie Rodezję. Rodezja nie została uznana przez państwa Narodów Zjednoczonych. No i tak dalej. Więc mamy wiele tego typu przykładów nieuznawania. Więc ja jeszcze tylko zaznaczam, że oczywiście każdy może powiedzieć, na ile państwo w tej chwili jest suwerenne, na ile nie. To się trzeba za tym za każdym razem zastanawiać. Po pierwsze, czy ta suwerenność jest ograniczana przez jakiś czynnik zewnętrzny, czyli czy to jest i to, czy to jest to narzucenie suwerenności, na przykład braku suwerenności siłą przez kogoś, czy jest to samoograniczenie, że państwo, korzystając ze swojej władzy suwerennej, przez na przykład właśnie traktaty, samodzielnie ogranicza tę suwerenność. Przykładem właśnie ograniczenia suwerenności przez siłę zewnętrzną to jest w tej chwili Wenezuela, tak? Gdzie notabene, jak państwo wiecie, być może, bo to już stało się publicznie wiadome, ta ropa, która właśnie ropa może być sprzedawana tylko i wyłącznie przez firmy amerykańskie i tą firmą amerykańską jest firma sponsora i kolegi zresztą pana prezydenta, który jest oficjalnie był największym zresztą sponsorem jego kampanii. Tak, dał ponad 6 milionów chyba dolarów, jak pisze prasa i teraz zwraca mu się z nawiązką, bo to on pełni funkcję tego, przynajmniej jak na razie, monopolisty w sprawie wenezuelskiej ropy. Może kolejni sponsorzy też będą w kolejce, więc nie będzie jedyny. Ale macie państwo właśnie przykład tego, gdzie suwerenność Wenezueli została ograniczona przez siłę zbrojną, czyli to oczywiście jest to złamanie karty Narodów Zjednoczonych, no ale jak wiemy, ona już niespecjalnie istnieje. No i właśnie tej zasady właśnie nie wpływania na suwerenność innego państwa siłą, bo trzeba pamiętać właśnie, że ta ochrona suwerenności przed użyciem siły lub groźbą użycia siły stanowi filar systemu ONZ. Dobra, Czesław, mam nadzieję, że trochę państwu też się to przyda, to o czym powiedziałem, przypominamy, suwerenność terytorium władza. Jeszcze w konwencji z Montevideo niektórzy dodają, że zdolność do czynności międzynarodowych, czyli krótko mówiąc zdolność do utrzymywania stosunków dyplomatycznych, tak, z innymi państwami. Ale uwaga, proszę państwa, zdolność nie oznacza obowiązku. Ktoś może być zdolny, czyli ma możliwość otwarcia gdzieś tam ambasady, z tego nie korzysta. Albo może przyjąć ambasadora innego państwa, ale nie chce, prawda, bo im się tam nie podoba. Tak? Także sama zdolność nie musi oznaczać nawiązywania takich kontaktów, albo masowego, albo powszechnego. No, żeby daleko już nie szukać, Polska też, prawda, ma tam nieliczne ambasady w różnych krajach, a potem ten ambasador, prawda, obsługuje tam połowę globusa, który jest, czyli nie obsługuje i też Polska przecież jest suwerennym krajem. A przynajmniej z tego punktu widzenia.